List do Rzymian, przeczytamy wersety od 3 do 8, 12 rozdziału. Opowiadam bowiem każdemu spośród was, mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Jak bowiem w jednym ciele wiele mamy członków, a nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują, tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a osobno jesteśmy członkami jedni drugich. A mamy różne dary łaski, według udzielonej nam łaski. Jeśli dar prorokowania, to niech będzie używany stosownie do wiary. Jeśli posługiwanie, to w usługiwaniu. Jeśli kto naucza, to w nauczaniu. Jeśli kto napomina, to w napominaniu. Jeśli kto obdarowuje, to w szczerości. Kto jest przełożony, niech okaże gorliwość. Kto okazuje miłosierdzie, niech czyni to z radością. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje słowo. Dziękujemy Ci, że jesteś pośród nas. Wyznajemy, że żyjemy cały czas w Twojej obecności, ale teraz, Panie, chcemy zbliżyć się do Ciebie, do Twojego słowa, prosząc Ciebie, abyś, Panie, pobłogosławił nam, nam w naszym codziennym życiu, ale teraz też w szczególny sposób, aby nasze myśli były skierowane ku Tobie, abyś Ty, Panie, kształtował nasze myślenie, nasze codzienne życie, abyśmy nie tylko w niedzielny poranek, ale każdego dnia byli obrazem Ewangelii w tym, jak żyjemy, w jaki sposób odnosimy się do Ciebie, do bliskich, do naszych bliźnich, do nieprzyjaciół. Prosimy Cię, Panie Boże, abyś mocą swojego Ducha kształtował nas i upodabniał do obrazu na wzór Chrystusa. Amen. Powiadam każdemu z was, mówi apostoł, żeby nie rozumiał więcej o sobie, niż należy rozumieć. Nie możesz rozumieć więcej o sobie, niż należy rozumieć. Musisz rozumieć stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzieli. Innymi słowy, Bóg mówi nam, żebyśmy patrzyli na siebie w odpowiedni sposób. Mówi nam, nie sądź, że jesteś kimś, nie wiadomo kim. Nie sądź też, że jesteś kimś mniejszym niż jesteś. Nie jesteś najważniejszą osobą w rodzinie, nie jesteś najważniejszą osobą w kościele, nie jesteś najważniejszą osobą na świecie. Z drugiej strony mówi, nie jesteś małym, nieznaczącym robaczkiem, nie jesteś nędznym robakiem. Nie sądź z jednej strony, że życie Kościoła bez Ciebie będzie takie samo, a to wszystko jedno, czy ja jestem, czy nie. I tak poradzą sobie w tym Kościele. Nie myśl, że Twoja obecność tak naprawdę niczego nie zmienia, ale z drugiej strony nie sądź, że Pan Bóg bez Ciebie sobie nie poradzi. Miej biblijne, wyważone spojrzenie na siebie, swoje miejsce w świecie, w Kościele, w rodzinie. Czyli innymi słowy, pycha widzi więcej niż w rzeczywistości istnieje, widzi chwałę tam, gdzie jej nie ma, widzi wielkość tam, gdzie jej brak, ale jest coś takiego również jak fałszywa pokora, fałszywe uniżenie, to też jest formą pychy, tyle że ta forma pychy chodzi do tyłu, chodzi tyłem, tak? Taka pycha, która mówi, jestem nie wiadomo kim, jestem najważniejszy, beze mnie sobie nie poradzicie, no to jest, to wiemy, ale jest też fałszywa pycha, która chodzi do tyłu, która widzi dużo mniej niż w rzeczywistości i lubi traktować to, że widzi, rzekomo widzi mniej, jako wielką zasługę dla siebie. Och, ja jestem tylko zwykłym, prostym, nieznaczącym człowiekiem. Ktoś mówi takie słowa, ale gdzieś z tyłu głowy jest, ej, no weź, sprostuj mnie, no przecież nie jestem, przecież jestem kimś dużo lepszym, ale chcę, uwielbiam te sprostowania. Powiedz, że jednak nie, jesteś kimś dużo ważniejszym. Och, ja jestem tylko zwykłym, prostym człowiekiem. No ja przynajmniej to wiem, ale on nigdy tak o sobie by nie powiedział. Nigdy by tego nie stwierdził. Tak jak w tej reklamie, brawo ja, tak jak dzieciaki śmieją z tej reklamy. Tak, ja potrafię, ja brawo ja, ja przynajmniej jestem pokorny, ja przynajmniej potrafię to wyznać, ale on, ona nigdy. Ja przynajmniej przyznaję, że jestem nikim, że jestem nędznym robaczkiem. Prawdziwa pokora to nie ma nic wspólnego z pokorą. Prawdziwa pokora chce spoglądać na rzeczywistość na trzeźwo, bez okularów pychy, czy to w formie wywyższenia, czy w okularach pychy w postaci umniejszenia i czekania na pochwały innych. Byliśmy tydzień temu, już chyba więcej z hakiem, tydzień z hakiem, może dwa już tygodnie temu, na przedstawieniu Filary Ognia. To był musical o życiu apostoła Pawła, była to opowieść o jego życiu naprawdę pełnym poświęcenia, oddanym Chrystusowi życiu, zaniósł imię Chrystusa na świat. Jego służba naprawdę zmieniła wiele pokoleń, zmieniła też nas. Jego listów słuchają miliony, również dzisiaj. I wiecie, jaka nagroda go za to spotkała? Biczowanie, kamienowanie, więzienie, obelgi i w końcu śmierć. Został skazany na śmierć przez Nerona, uśmiercony. Piotr apostoł również został ukrzyżowany, tak jak Pan Jezus, tyle że z głową w dół, do góry nogami postawili krzyż. I tak zginął Piotr. Możemy pomyśleć, wielcy mężowie wiary dla Chrystusa zrobili tak wiele. Mogli pomyśleć, robię wielkie rzeczy dla Boga, gdyby mnie nie było, wiele rzeczy by kulało w Kościele, nie szłoby naprzód. Służba Kościoła straciłaby na swoim zamachu. Sądzę więc, mówi apostoł Paweł, że Bóg uchroni mnie przed każdą okolicznością. No, nie mówi tego nigdzie. Nie mówi też, że skoro Bóg chce rozwoju Kościoła, to nic złego akurat mnie nie powinno spotkać. Ale jednak zobaczcie, Bóg ich zabrał. Bóg ich zabrał, zginęli śmiercią męczeńską. I znowu, to jest ilustracja tego, co mówi tutaj Paweł. Nie myśl o sobie więcej, niż powinieneś, że jesteś bardziej szczególny niż inni, że jesteśmy bardziej szczególnym pokoleniem, że jesteśmy wybraną denominacją. Tak, zobaczcie, Bóg sobie bez nas poradzi. Naprawdę w takich kręgach konserwatywnych protestantów jest takie myślenie pełne, wydaje mi się, pychy, że my jesteśmy tą denominacją, którą Bóg się musi posłużyć, jeżeli chce reformacji w Polsce, prawdziwej reformacji w Polsce. Bóg nie potrzebuje nas do reformacji w Polsce. Bóg nie potrzebuje nas do niczego. Skoro Bóg odwołał tak Bożych mężów, jak Piotr i Paweł, którzy nieśli reformację w ówczesnych czasach, w każdym momencie może odwołać ciebie, może odwołać nas. Czyli kiedy stajesz przed lustrem i pytasz, no dobra, to co widzę? Co widzę przed sobą? Stoję przed lustrem i pytam, co widzę? To oczywiście nie ma problemu w tym, kiedy odpowiesz sobie, że no widzę pewne obdarowania Ducha Świętego, obdarowania Boga, widzę obdarowania w kierunku, nie wiem, gościnności, napominania, służby miłosierdzia, widzę swoje zdolności w kierunku jakimś, nie wiem, muzycznym, plastycznym, w kierunku łatwości nawiązywania kontaktów z ludźmi, wzbudzania zaufania w nich, uśmiechu, widzę zdolności w kierunku kulinarnym, nauczania i tak dalej. To nie jest pycha, to jest rozpoznawanie Bożych darów w nas. I kiedy pytasz, no dobrze, to w czym mam służyć, Panie Boże? No to właśnie w tym. Co w sobie odkrywasz, co dostrzegasz jako swoje mocne strony. Tak? Lubisz angielski? Możesz tłumaczyć artykuły. Lubisz gotować? Możesz upiec, nie wiem, ciasto i przynieść do kościoła. Lubisz czytać? Możesz polecić ludziom w kościele jakąś inspirującą książkę, którą przeczytaliście. Lubisz projektować strony? Możesz zrobić jakąś stronę, która służy rozwojowi Ewangelii. Tony Aguilar, pamiętacie, był kilka lat temu z Nowego Jorku. Zanim tu przyjechał, ja Tonego w ogóle nie znałem. Jedynie Rona Weinbauma z kościoła na Brooklynie. No i Tony napisał mi maila, że słuchaj, moim darem jest to. Kiedy przyjadę, jeżeli chcesz, mogę ci pomóc w tym. Tak? Przyjeżdżam tutaj po to, żeby ci służyć. Ty oceń, czy są to obdarowania pomocne dla waszego kościoła. I nie ma w tym nic złego. To nie jest pycha, to jest rozpoznawanie własnych darów. Czyli kiedy pytamy cię, albo pytasz sam siebie, jakie są moje dary, jakie są moje zdolności, czym mogę służyć innym ludziom w kościele, odpowiadasz sobie na to, to nie jest pycha, to jest rozpoznanie Bożego działania w twoim życiu, Bożych darów. Kiedy jednak mówisz, że z tego powodu jesteś kimś ważniejszym od innych, no to jest problem. Czyli Paweł mówi, że problemem nie jest to, co widzimy. Pytanie jest, jak widzimy. Nie co widzisz, tylko jak postrzegasz siebie i innych. Patrz na swoje życie, na swoje chrześcijaństwo realistycznie. Jeżeli widzisz, kuleje moja modlitwa, kuleje moje czytanie Biblii, moje uczestnictwo w nabożeństwie, moja gościnność, troska o innych, uwaga skierowana wobec małżonka, dzieci, rodziny, to niech to nas nie przygnębia, ale raczej będzie początkiem dobrych zmian. I dalej Paweł mówi, przychodzi do obrazu ciała, mówi czwarty werset, bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, a nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują. Czyli Bóg stworzył jedno ciało, wiele członków. Każdy z nas jest członkiem jednego ciała, co oznacza, że Bóg uczynił cię, powołał cię do cennych i szczególnych zadań. Każdy na tym miejscu potrzebuje każdego na tym miejscu. Ciało potrzebuje ciebie. Ty potrzebujesz ciała. Nie ma zwykłych ludzi w ciele. Nie ma w ciele zer. Tak? To oczywiście nie oznacza, że każdy jest ręką, ale każdy oznacza, że każdy jest ważny. Paweł mówi, że jest jedno ciało, ale ma wiele członków. Kościół jest jeden, nie dwa. Czasami mówimy w teologii, tak? Kościół widzialny, kościół niewidzialny. Biblia mówi, kościół jest jeden. Gdzie on jest? Gdzie jest ten jeden kościół? Kto go tworzy? Biblia mówi, święci na niebie, czy w niebie i na ziemi. Częścią kościoła jest Mojżesz, częścią kościoła jest Abraham, częścią kościoła jest Abel, Dawid, Samuel, częścią kościoła jest Michał, częścią kościoła jest Emilka, Maja, Zuzia, Jola, Kasia, Piotrek i tak dalej. Tu na ziemi znakiem rozpoznawalnym, jeśli chodzi o przynależność do kościoła, jest chrzest. Mówicie, jestem częścią kościoła. Skąd wiesz? Prześwietliłeś swoje serce? Nie, bo jestem ochrzczony. A co jeżeli ktoś jest ochrzczony i nie ufa Chrystusowi? Powinien zostać z ciała ekskomunikowany. Wszyscy ci, którzy są ochrzczeni, należą do ciała. W ciele nie jesteś kimś niewidzialnym, tak? Nawet te części ciała, które są może niewidoczne na pierwszy rzut oka, nie są częściami niewidzialnymi, tak? One naprawdę są, wykonują ważną pracę. Nie widzimy wątroby, nie widzimy żołądka, nie widzimy kręgosłupa, ale słuchajcie, one naprawdę są i wykonują ważną pracę w naszym ciele. Tak samo jest w kościele. Nie wszyscy stoją na piedestale, nie wszyscy mówią kazania, ale każdy z nas, kto jest częścią ciała, wykonuje ważną pracę albo przynajmniej powinien to robić. Mamy jedno ciało, wiele członków, mamy jeden cel, wykonujemy różne funkcje, żeby ten cel realizować. To tak jak z budowaniem domu. Celem jest zakończony, ładny dom, ale jeden człowiek kładzie fundament, inny kładzie instalacje, inny robi pomiary, inny doprowadza gaz, inny kładzie dach. Tak? Różne prace, ważne prace, ale jeden cel. I problem zaczyna się w dwóch sytuacjach, jeśli chodzi o funkcjonowanie całego ciała. Pierwsza sytuacja jest wtedy, kiedy kciuk mówi, nic tu po mnie, nie ma mnie. Moja praca nie jest tak ważna jak praca nóg, praca rąk. Moje prace może robić ktoś inny, ciało na pewno sobie beze mnie poradzi. I owszem, tak są ludzie, którzy żyją bez kciuka, może widzieliście takich. Ale dobrze wiemy, że to mocno utrudnia pracę ciała. Pod wieloma względami nie poradzilibyśmy sobie bez kciuka. Czyli to jest pierwsza rzecz, kiedy kciuk mówi, radźcie sobie, macie wiele innych członków, które dobrze funkcjonują, które dobrze wpływają na funkcjonowanie ciała, beze mnie sobie poradzicie. To jest pierwszy problem. Drugi problem jest wtedy, kiedy kciuk mówi, każdy powinien być kciukiem, każdy powinien być jak ja. Moja praca jest najważniejsza, beze mnie nie da się trzymać młotka, beze mnie nie da się szyć, beze mnie nie da się dobrze pisać. To jest oczywiście też pycha, to jest też duży błąd. Paweł mówi, że nie każda część ciała wykonuje te same funkcje, ale każda część ciała jest ważna. Jeżeli nie macie w kościele, cierpi ciało. To nie jest tak, że o, nic się nie dzieje. Cierpi ciało. Nie cierpi na tym Pan Bóg, ale cierpisz pewnie na tym ty. Cierpi na tym, nie wiem, może nasz śpiew, cierpi na tym świadectwo naszego kościoła. Chcesz, żeby nasz kościół rósł, dojrzewał, też pod względem liczebności. Myślę, że takie trzy rzeczy, do których każdy z nas jest zobowiązany, które jako minimum powinniśmy robić, jeśli chodzi o funkcjonowanie ciała, to jest to, bycie wiernym w modlitwie, bycie wiernym w dziesięcinie, bycie wiernym w przychodzeniu na nabożeństwo. Gdyby ktoś mnie zapytał, o co chodzi w członkostwie, bycie częścią ciała, jakie jest minimum, to są te trzy rzeczy, o których mówi Pismo Święte. Czasami ludzie przychodzą do kościoła i pytają, to są wszyscy, którzy tutaj są? Tak, rozglądają się, piją kawę z nami. To powiedz pastorze coś o kościele. To są wszyscy, którzy są członkami? No i wtedy mówię, nie, jest nas więcej. Ale nie ma tej części ciała. Jesteśmy porównani do ciała, tak? a nie do sadów. W sadzie każde z drzew może sobie rosnąć samodzielnie. Żadne z drzew nie potrzebuje innego drzewa. Jabłon sobie poradzi bez gruszy, grusza sobie poradzi bez śliwy. Jeżeli nie jestem ogrodnik, jeżeli się mylę, sprostujcie mnie, ale myślę, że każde drzewo jest samowystarczalne. Dlatego Paweł nie porównuje kościoła do sadu, tylko porównuje do ciała. A tutaj sytuacja jest zupełnie inna. Członki ciała nie są samowystarczalne. Już mówiłem kiedyś o tym przykładzie, że ręka nie może funkcjonować bez ciała. Tak? Wartość ręki zależy od tego, no, po prostu, czy jest złączana z ciałem, czy płynie przez nią krew pompowana z serca. Na ile jest po prostu związana z ciałem i może służyć ciału. Ręka odcięta, ręka poza ciałem, jest bezużyteczna. Tak, możecie, mówiłem, że można się na przykład podrapać, wręcz sobie, ale może mniej drastyczny przykład. Można ją pokazać jako eksponat, na przykład na zajęciach przyrody albo studentom medycyny. O, widzisz? Tak, proszę bardzo, studenci. Tak wygląda ręka poza ciałem. Tak wygląda, niektórzy tacy są. O, proszę, widzisz go? Tak wygląda chrześcijanin poza ciałem. Tak wygląda noga poza ciałem. Nie wygląda za dobrze. Czasami niektórzy odwracają oczy. Nie mogę na to patrzeć. No i słusznie. To nie wygląda dobrze. Chrześcijanin poza ciałem nie wygląda zbyt dobrze. Zobaczcie, żyliśmy bardzo długo przed nawróceniem. Żyliśmy bardzo długo w takim myśleniu jestem niezależny. Nauczyliśmy się w kategoriach ja i moje cele, ja i mój plan dla mojego życia. I potem, słuchajcie, potem kiedy się nawracamy, to ten sam sposób myślenia jeszcze zostaje. Zobaczcie, jak mi na przykład głoszono Ewangelię w taki sposób. Bóg ma dla twojego życia wspaniały plan, musisz zaprosić Jezusa do swojego serca, a Bóg uczyni cię szczęśliwszym, czy nawet będziesz zbawiony. Ale zaproś Jezusa do swojego serca. I niektórzy chrześcijanie w taki sposób opowiadają świadectwo. Znalazłem w moim życiu miejsce dla Jezusa, zaprosiłem Go do mojego serca i jestem człowiekiem zbawionym. Niektórzy mówią, zaprosiłem Jezusa do swojego serca, ale Kościoła do swojego serca jeszcze nie zaprosiłem. Na razie tylko Jezusa. Biblia mówi, słuchaj, to nie ty zapraszasz Jezusa do swojego serca, to On zaprasza ciebie do siebie, do swoich celów, do Jego Kościoła, do Jego ciała. Zaprasza cię do siebie. Nie ty zapraszasz Jezusa, ale On zaprasza ciebie. Pytanie tylko jest, jaka jest nasza odpowiedź. Jesteśmy z osobna członkami w ciele. Celem każdego członka jest nie tylko nasza osobista pobożność, ale myślenie w kategoriach funkcjonowania, zdrowego funkcjonowania ciała. Bóg włączył cię do ciała dla swoich celów, a nie odwrotnie, nie wszedł do twojego życia, żeby realizować twoje cele. Pamiętacie, znowu dzieci oglądały Władcę Pierścieni albo czytały? Znają? Znacie? Pamiętacie Frodo, malutkiego Frodo? Celem życia Frodo i każdej istoty we Władcy Pierścieni było sprzeciwienie się władzy Saurona, a nie dążenie tak naprawdę do własnego szczęścia. Tak, gdyby mieszkańcy Shire myśleli, najważniejsze jest moje szczęście, moja chatka, moja wioska, moje osobiste szczęście, ja tutaj po prostu będę sobie uprawiał ogródek, ważne jest, że ja się tutaj czuję dobrze, ja moje szczęście, moja wizja świata, to byłoby oczywiście przyzwolenie na zwycięstwo zła, które atakowało, zobaczcie, w takich zwartych szeregach, tak? Armia Saurona naprawdę była liczna. Celem była nowa rzeczywistość, nowe śródziemie, które było pozbawione obecności Saurona, Sarumana, orków, zgubnej mocy pierścienia i każdy, zobaczcie, miał różne zadanie, każdy był ważny, każdy miał różne zadanie. Zadaniem Froda było zniszczyć pierścień, zadaniem drużyny pierścienia była ochrona Froda, jeszcze inni mieli bronić Gondoru. Też niedawno z Emilą i dziećmi 3 dni temu oglądaliśmy Władcy Pierścieni pierwszą część po raz kolejny i znowu któreś z dzieci zapytało, tato, ale po co oni wzięli tych dwóch dziwnych hobbitów? One ciągle przeszkadzają, ten Pippin i Merry, tak? Oni mieli na imię. Po co oni tam poszli? Wieczne problemy z nimi były, ale okazuje się, że nawet była taka scena, kiedy nawet one przyczyniły się do tego, żeby misja Froda została wykonana. Tak? Pamiętacie, że odciągnęli orków, kiedy napadli na część drużyny pierścienia i zaczęli machać, chodźcie tutaj, gońcie nas. I wtedy Frodo mógł przemknąć między drzewami i uciec. Każdy w ciele jest ważny, nawet Merry i Pippin byli ważni. Każdy w tej historii ma ważne zadanie do wykonania. I w tym Władca Pierścieni jest ważną, myślę, ilustracją, fajną ilustracją chrześcijańskiej prawdy, że Biblia jest księgą o Panu Bogu i o Jego celach dotyczących całego kosmosu, całego świata, całego Kościoła. My jesteśmy w tej historii bardzo ważni, tak jak Frodo, Sam, Gimli, Legolas, ale zobaczcie, że to nie wokół nas ta historia się toczy. Oczywiście z perspektywy każdego z nas może powiedzieć, nie wokół nas, to naprawdę nie chodzi o mnie, to naprawdę ja nie jestem najważniejszy w tej historii, to co Bóg bawi się ze mną, po co mnie Bóg stwarzał, skoro ja nie jestem najważniejszy w tej historii. I właśnie Bóg niesie nam prawdziwe szczęście, prawdziwe spełnienie, kiedy rozumiemy, że nie jesteśmy najważniejsi, kiedy rozumiemy, że nie jesteśmy głową, ale jesteśmy wątrobą, palcem, paznokciem, ręką, nogą, kolanem. Ręka naprawdę jest najszczęśliwsza, kiedy jest złączona z ciałem. Krwawi, kiedy jest odłączona. Czyli Frodo, Gandalf, Aragorn stali się bohaterami, są dla nas bohaterami. Dlaczego? Ponieważ byli wierni w tym, co robili. Odznaczały ich męstwo, odwaga, szlachetne serce, poświęcenie w realizacji celu. Sami gotowi byli zginąć za wolność, tak? Za wartość, która jest większa od nich. Tak jak Piotr z Narni, pamiętacie, stanął na czele armii z mieczem wyciągniętym do góry i okrzykiem, pamiętacie, co wołał? Za Narnię. Nie mówił, za moje osobiste szczęście. Za Narnię. Historia opowiedziana w Władcy Pierścieni czy opowieściach z Narni dotyczy nie tyle osobistego szczęścia każdej z postaci, co wartości o wiele większych niż każdy z nas. I każdy widział w tym, że no ma do grania ważną rolę. Znowu taka wzruszająca scena dla mnie z Władcy Pierścieni, kiedy Frodo samotnie odpływa łodzią, już drużyna pierścieni jest podzielona, Frodo odpływa samotnie z pierścieniem i zaczyna nagle za drzew wyłania się sam i idzie, wchodzi do wody, goniąc Froda. I Frodo woła, tym razem muszę samotnie popłynąć do Mordoru. No i sam mówi, oczywiście panie Frodo, a ja z tobą. Nie ma mowy, żebyś sam płynął, tak? Robimy to razem. I teraz ile razy pomyśleliśmy w taki sposób w odniesieniu też do, no na przykład do życia Kościoła. Coś się dzieje, nie ma mowy, żebyście sami to robili. Robimy to razem. Jedziesz na grupę biblijną? Oczywiście, że jadę. Nie ma mowy, żebyś jechał sam. Jadę z tobą. Robimy to razem. Czyli kiedy myślimy o życiu Kościoła, naszym członkostwie w Kościele, to nie myślmy, że jest to jakaś martwa lista biurku pastora. Ja nie mam takiej listy członków, już wam zdradzę moje tajemnice. Nie ma takiej listy. Znaczy ja wiem, kto jest członkiem Kościoła, ale to nie jest lista, to nie jest martwy papier, to nie jest lista w biurku. To członkostwo to jest raczej coś żywego, a nie martwego. Ręka to nie jest coś martwego w szufladzie, niektórzy tak mają. Podobnie palec. Przez członki ciała, Paweł rozumie, apostoł, żywe organy. Nie ma czegoś takiego jak fikcyjne członkostwo. Albo członkostwo w Kościele jest żywe, albo go nie ma. Czyli dla nas, wierzących ludzi, opcją nie jest, czy być częścią ciała. Pytanie brzmi raczej, jakim członkiem ciała jesteś? Co wykonujesz? Do czego jesteś powołany? Co twoja osoba wnosi do ciała? Czy czerpiesz krew w ciele? Jeden w domu jest mamą, drugi jest tatą, inny jest córką, inny jest synem, ale każdy z domowników ma ważne role. To jest też część jakby naszego powołania jako rodziców, żeby dzieciom co jakiś czas przypominać. Słuchaj, to nie jest tak, dzieci kochane, że tylko mama albo tata muszą sprzątać, myć, wycierać kurze. Pewnie dobrze to wiecie, ale co jakiś czas warto to przypominać. Podobnie w Kościele, podobnie w ciele Chrystusowym. To nie jest tak, że tylko ten i ta mają do wykonania ważne role. Każda część ciała jest ważna. I na koniec Paweł wymienia różne dary, którymi możemy służyć w Kościele z innych fragmentów. Tutaj wymienia siedem darów, siedem przykładowych służb. Z innych części Biblii wiemy, że nie, to nie wyczerpuje pełnej listy darów i służb w Kościele. Możemy powiedzieć, że te siedem są reprezentatywne dla wszystkich rodzajów darów. Mówi prorokowanie, służenie, myślę o służbie diakońskiej, nauczanie, napominanie, hojność, bycie przełożonym i miłosierdzie. Niektóre z tych darów są związane z pełnieniem urzędu w Kościele, na przykład służba pastora albo diakona, inne niekoniecznie, ale zauważcie, że to nie są powołania jednego członka ciała. Tak, w odniesieniu na przykład do pastora, czasami chrześcijanie w taki sposób myślą, a pastor, on jest pracownikiem Kościoła, to są powołania pastora, najlepiej po prostu, kiedy czytamy o tych służbach tutaj, miłosierdzie, jeszcze raz przeczytam. Prorokowanie, służba, nauczanie, napominanie, hojność, bycie przełożonym, miłosierdzie. Najlepiej, żeby po prostu to robił pastor, bo w końcu za co mu płacą? Jemu płacą, mi nie płacą. Odpowiedź brzmi, jeżeli pastor otrzymuje wynagrodzenie, bo nie wszędzie otrzymuje, nie wszędzie jest w stanie się utrzymać, ale jeżeli pastor otrzymuje wynagrodzenie, to nie za to. To nie za to, że robi wiele, że tak powiem, bonusowych czy dodatkowych rzeczy. Sprzątanie w domach to nie jest tylko rola Alicji, bo dostaje za to wynagrodzenie. Ktoś może powiedzieć, nie, ja nie będę sprzątał. Niech robi to Alicja, bo ona dostaje wynagrodzenie. Nie, sprzątanie w domu to jest twoja rola. Po prostu to jest twój dom, powinieneś przyczyniać się do jego wyglądu. I kończąc, nasze oczy bardzo często kierujemy w stronę naszego ciała, sprawdzamy codziennie, czy jest czyste, czy jest zdrowe, jak wygląda, czy jest uczesane. I w podobny sposób nasze oczy powinniśmy kierować na ciało, na Kościół. Widzisz problem w Kościele? Pamiętaj, to jest twój problem. Słabości naszego Kościoła to moje słabości, ale też twoje słabości. Słabości żony są słabościami męża, a nie przyczyną do tego, żeby ją oskarżać. Słabości męża są słabościami żony. Słabości dzieci są słabościami rodziny. Jeżeli cierpi noga, to ręka powinna nałożyć opatrunek, a nie chlubić się. A, jestem zdrowa. Oj, nogo, kiepsko z tobą, ale ja jestem zdrowa. Ty jesteś chora, to ja sobie poszukam innej nogi. No nie tak to ma wyglądać. Także używajmy naszych darów nie po to, żeby wskazywać innym, co mają robić. Tak? Nie ma ciasta po nabożeństwie. No dzisiaj jest, ale czasami. Och, dlaczego ona nie przynieśli ciasta? Ja przynosiłem już 3 tygodnie temu. Jeżeli widzisz, że nie ma ciasta, po prostu przynieś ciasto. Oko nie powinno oskarżać łokcia za to, że łokieć nie widzi. Łokieć nie powinien oskarżać kręgosłupa za to, że nie wygina się tak lekko. Nie zgina się tak jak łokieć. Jeżeli widzisz zniechęconych ludzi, to zamiast mówić, ojej, znowu ci letni zniechęceni ludzie w kościele, to ja też będę zniechęcony. Nie, to podejdź i zachęć ich. Widzisz ignorowanie Słowa Bożego w życiu kogoś. Podejdź, wskaż z miłością na Słowo Boże. Jeżeli widzisz, nie wiem, myślisz, a za cicho ten śpiew brzmi, głośniej śpiewaj. Słuszmy jedni drugim z miłością, z radością. Niech nasze chrześcijaństwo przekłada się właśnie na służbę w kontekście ciała. Naprawdę mamy bogactwo darów Ducha Świętego. Nie zakupujmy ich, ale służmy nimi sobie nawzajem. Pomódlmy się. Dobry Panie, dziękujemy Tobie za wezwanie do praktycznego chrześcijaństwa, czy chrześcijaństwa jako członki jednego ciała. I dziękujemy Tobie, że mamy jeden cel, którym jest Twoje Królestwo, że jako Kościół możemy przyczyniać się do tego, ale też w ten sposób czerpać siłę, umocnienie, prawdziwą radość w naszych sercach. Dziękujemy Tobie, Panie, za to, że nie ma zer w Twoim ciele, że nie ma nieważnych, nieistotnych członków ciała, że każdy członek wykonuje ważne funkcje i Panie, prosimy Cię, abyśmy też umieli objąć to naszym myśleniem, naszym zrozumieniem, aby to poprowadziło nas też do służby, do docenienia też tego faktu, że Ty, Panie, włączyłeś nas do ciała. Nie jest to coś, co nam się należy. Przez długi czas wielu z nas było poza ciałem, poza tym żywym organizmem. Żyliśmy dla siebie i własnych żądz i pragnień. I Panie, ucz nas właśnie uśmiercać grzech, abyśmy nasze myśli, nasze czyny, naszą służbę kierowali ku innym. Modlimy się o to w imieniu Jezusa. Amen.